Otwórzmy drugi list Pawła do Koryntian, 4 rozdział. I przeczytamy od 7 wiersza, 4 rozdział, 2 list Pawła do Koryntian. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nas człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Apostoł Paweł, kiedy pisze i naucza, zwróćmy uwagę, że większość jego listów jest rozpoczęta w ten sposób, że Paweł wywyższa łaskę Bożą, kierując naszą uwagę na łaskę, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. Zgodnie z tym czytamy, kiedy to Paweł mówi, również uczy o tym, że zakon i prawo przyszło przez Mojżesza. Natomiast łaska i życie, to miłosierdzie, miłość przyszło do nas poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy tutaj w 1 rozdziale listu do Koryntian, Paweł mówi takie słowa: łaska wam i pokój od Boga Ojca. I kiedy kończy list, również podkreśla, wywyższając łaskę Bożą, dziękując za łaskę Bożą. To jest niezasłużone poparcie, to jest to, co Bóg dla nas uczynił i wciąż czyni i czynić będzie, ponieważ jest wiernym Bogiem. Czytamy tutaj, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, skarb w naczyniach glinianych. Pamiętam, czytałem kiedyś jedną z książek Sienkiewicza, jego trylogię, i tam był opis Polski w jakimś tam konkretnym okresie. Sienkiewicz opisuje, że wówczas na dworach szlacheckich bardzo często wielu szlachciców było tak bogatych, że posiadali naczynia ze złota. Niektórzy mieli tylko naczynia ze złota, nie mieli nawet srebrnych. Tak byli zamożni, tak byli bogaci. Ale wiemy, że tych srebrnych, tych złotych naczyń jest tak naprawdę niewiele. A tych naczyń pospolitych, ulepionych z gliny, jest bardzo dużo. Na tym świecie jest mnóstwo takich naczyń. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ człowiek jest tutaj porównany do naczynia. I zwróćmy, bracia i siostry, uwagę, że Bóg uczynił coś bardzo niezwykłego. Coś naprawdę bardzo niezwykłego. To tak jak czytamy, kiedy Mojżeszowi objawił się Bóg na pustyni, to objawił mu się w taki sposób, że słup ognia pojawił się w krzewie, w suchym krzewie, krzaku, których jest mnóstwo na całej pustyni. Bardzo dużo jest tego rodzaju krzewów, roślin. Ale to, co zwróciło uwagę Mojżesza, to był właśnie ten ogień, który on zauważył w krzewie. Podszedł do tego krzewu, i dziwił się, że ogień jest, a krzew się nie spala. My wiemy, że pod symbolem ognia jest Duch Boży, Duch Święty. To jest jeden z symboli, który możemy zauważyć w Biblii, Ducha Świętego, Ducha Bożego. I wiemy, że wówczas Bóg przemówił do Mojżesza. A więc uwagę Mojżesza w ten sposób Bóg zdobył, że w tym suchym krzewie, w tym suchym krzaku, można powiedzieć zupełnie bezwartościowym, których jest bardzo wiele, pojawił się ogień. I również zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że tutaj Bóg uczynił coś też niesamowitego, ponieważ On wybrał nas, można czytać o tym, przed założeniem świata w Chrystusie, abyśmy byli nienaganni, posłuszni, to jest Boże Słowo, i obdarował nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I Bóg dał nam coś. My jesteśmy tymi glinianymi naczyniami. Zostaliśmy ulepieni z gliny. Biblia uczy nas o tym. I bracia i siostry, to jest niesamowite, że w człowieku można odkryć niemal tą całą tablicę Mendelejewa. To jest niesamowite, w jaki sposób stworzył nas Bóg. A więc bracia i siostry, to jest wielka łaska, że Pan do takiego glinianego naczynia wylał swoje cenne życie, dał nam Ducha Bożego, Ducha Świętego. To jest ten skarb. To jest ten skarb, czyli naczyniem jesteśmy my, tym glinianym naczyniem jest człowiek, który uwierzył w Chrystusa, który przyjął Jego łaskę, Jego zbawienie przez wiarę i który narodził się na nowo. I Bóg takiemu człowiekowi dał swoje życie, dał Ducha Świętego. Czytamy o tym w liście do Efezjan. Zostaliśmy zapieczętowani. To jest nasza rękojma. Duch Boży, Duch Święty, którego mamy, którego posiadamy na dzień pochwycenia. Więc bracia i siostry, to jest to, co Bóg nam dał. On dał nam swojego ducha, dał nam swoje życie. To jest ten prawdziwy skarb. Ale musimy pamiętać również o tym, co jest bardzo potrzebne do tego, aby ten skarb był taki zupełny. To jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Zgodnie z tym, co czytamy w Psalmie 119, w sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Więc sam Duch i życie to jest jeszcze mało. Duch daje nam życie. To tak jak ten krzew płonął. To jest symbol Ducha Bożego, Ducha Świętego. I kiedy my czytamy historię o 10 pannach, zwróćmy uwagę, że w tych lampach musiała być oliwa, ale to, co Pan chciał, to wiemy, że lampa musi płonąć. To jest ten płomień, który ma być widoczny. A więc takim paliwem, tym prawdziwym paliwem, to jest Boże Słowo, bracia i siostry. To jest Słowo od Boga. Ono sprawia, że wzrasta w naszym sercu wiara. Słowo Boże jest mieczem ducha, więc sam duch bez słowa to jest o wiele za mało. Można popaść w jakiś niezdrowy mistycyzm, w jakieś niezdrowe, powiedzmy, dziwne doświadczenia, których dzisiaj możemy szukać, znaczy się łatwo znaleźć w wielu miejscach, nie trzeba szukać. Wielu ludzi popada w jakieś takie dziwne odstępstwa. Ale bracia i siostry, to, czego my potrzebujemy, to Słowo Boże, aby mieszkało w sercu naszym. To jest ten prawdziwy skarb. To jest Boże życie, to jest Boży Duch, którym jesteśmy zapieczętowani. To jest ten prawdziwy skarb. A jeśli Bóg dał nam swoje Słowo, to jest to żywe Słowo, bracia i siostry. Jeśli dał nam Ducha swojego, to dał nam również moc Ducha Świętego. Nie tak jak magik w cyrku, który może, nie wiem, zabawiać swoimi sztuczkami ludzi, koncentrując uwagę na sobie. Oczywiście my nie rozumiemy tego w ten sposób. Duch Boży jest nam dany do tego, by pełnić wolę, nie naszą, ale Bożą wolę, Bożą wolę. A więc jeśli Bóg będzie chciał, uczyni coś poprzez ciebie, może uczynić jakiś cud przez ciebie, ponieważ ta moc Ducha Bożego, moc Ducha Świętego jest nam darowana. Ale nade wszystko moc Ducha Bożego jest dana po to, abyśmy mogli pełnić wolę naszego Pana, abyśmy mogli zwyciężyć z wszelką przeciwnością, presją, kłamstwem diabelskim, z wszelką opozycją, która podnosi się przeciwko zdrowej nauce, bracia i siostry. To jest moc, która przewyższa wszystko, to jest napisane. Moc z Boga przewyższa wszystko. Mądrość z Boga przewyższa wszystko. Zwróćmy uwagę, że kiedy Szczepan rozmawiał z faryzeuszami uczonymi w piśmie, ci nie byli w stanie sprostać duchowi, z którego natchnienia mówił, tej mądrości Bożej. Nie byli w stanie sprostać i wzięli w swoje ręce w końcu kamienie i zaczęli rzucać, kamienować Szczepana, aż go zamordowali. A więc, bracia i siostry, moc, która przewyższa wszystko, ona jest z Boga, a nie z nas. Więc jesteśmy, można powiedzieć, takim glinianym naczyniem, ale jakże to jest ważne, byśmy pamiętali, że mamy skarb, który Bóg nam dał. I to jest prawdziwy skarb. To jest Boże życie, to jest Boże Słowo, to jest Ewangelia, którą możesz się dzielić. To jest moc Boża, która jest dostępna przez wiarę, aby dać odpór wszelkiej opozycji, wszystkiemu, co się sprzeciwia Bożej woli i zdrowej nauce, bracia i siostry. Więc to jest potrzebne, niezbędne, abyśmy dbali o ten skarb i koncentrowali się na tym skarbie, który Bóg nam dał. Nie na naczyniu, nie na tym glinianym naczyniu, ale na tym skarbie, który Bóg nam dał. To jest niesamowite, że Bóg może mieszkać w człowieku, że Bóg zamieszkał w człowieku. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Salomon wybudował świątynię, zgodnie również z polecenia Pana, z wolą Bożą, to było zgodne z wolą Pańską, wiemy, że jego ojciec Dawid chciał budować świątynię, ale Bóg sprzeciwił się i nakazał, aby to Salomon wybudował świątynię. I kiedy świątynia była już gotowa, kiedy wszystko było już wykonane, wiemy, że Salomon modli się w taki niezwykły sposób. Oddaje cześć Bogu, oddaje cześć władcy, jedynemu, prawdziwemu, żywemu Bogu. On zanosi takie szczególne, prorocze modlitwy, ale jest jedno takie zdanie niesamowite w 6 rozdziale 2 księgi Kronik, 18 wiersz. Salomon pyta Boga w tej modlitwie, lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Ciebie ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem? Czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa niebios nie mogą Ciebie ogarnąć, tak? Bracia i siostry, apostoł Paweł w 6 rozdziale 1 listu do Koryntian, on mówi do nas takie słowa, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha jesteście? Że Święty Duch mieszka w was? Jesteście świątynią Boga? I również nie należycie do siebie samych, bo jesteście wykupieni spod władzy szatana do władzy Boga. Bóg zapłacił za nas, bracia i siostry, zapłacił za nas. W tej książce Zacha Poema czytałem takie bardzo trafne nauczanie, bardzo taki obrazowy sposób Zach to przedstawił. On powiedział taką historię, że młody człowiek, który na przykład złamałby prawo i został osądzony z tego powodu, że złamał prawo, znalazłby się na takiej sali rozpraw i sędzia musiałby go osądzić, a ten sędzia okazałoby się, że jest ojcem tego przestępcy. A więc jeśli chce być sprawiedliwy, jeśli chce postąpić zgodnie z prawem, musi go osądzić. I na przykład wyznacza mu, powiedzmy, 1000 euro do zapłacenia. To jest ta kara, którą on musi uiścić, zapłacić. za przewinienie, które popełnił. A więc skazał go, dał mu ten wyrok i on musi to zapłacić. Ale zaraz potem, kiedy ten sędzia wraca do domu, ściąga tą swoją togę i bierze swój portfel i wyciąga powiedzmy 5000 euro i daje to do rąk swojego syna. To jest łaska. To jest Boża łaska. I mówi, idź zapłać, a z reszty możesz żyć. Ale już w taki sposób, jak uczy Boże prawo, tak jak uczy Boże słowo. A więc, bracia i siostry, to nie jest tak, że należymy do siebie. Bóg zapłacił za nas. Zapłacił życiem swojego Syna. Jezus Chrystus wylał swoją krew na Golgocie. On tam poszedł w Twoje i moje miejsce. To my powinniśmy być przybici, my powinniśmy być zgładzeni. To my powinniśmy być tymi, którzy są osądzeni i skazani na wieczność, na wieczne potępienie. Ale Jezus Chrystus udaremnił to. Udaremnił tą rządzę szatańską. Przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I dał nam swoją łaskę, zapłacił za nas tą najwyższą cenę. To jest cena krwi. Zapłacił swoim życiem. Dosłownie zapłacił swoim życiem za nas. Dlatego Paweł mówi, drogo jesteście kupieni. A więc pamiętajcie o tym, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was. Zwróćmy uwagę, że w drugim liście do Koryntian również Bóg daje obietnicę, że jeśli oddzielimy się od wszelkiej nieczystości, od tego, co jest złe w jego oczach, to Bóg daje taką obietnicę, że przyjdę do was i zamieszkam w was, nie pośród was, ale zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich. Czyli będę mieszkał w nich, w ich sercach. A więc Bóg jest tak wielki, tak potężny, tak wszechmocny i tak często niezrozumiały nawet dla najbardziej genialnego umysłu, że może w swojej wielkości zamieszkać w Twoim, moim małym sercu. Może zamieszkać Bóg w Twoim i moim małym sercu. Próba zrozumienia Boga umysłem, bez objawienia od Ducha Świętego, jest dosłownie szaleństwem. Pamiętam, jak jeden z najbardziej takich używanych przez Boga mężów Bożych, Aidan Tozer, on powiedział takie słowa, często powtarzał to w swoim nauczaniu, że gdybyśmy chcieli wybrać najbardziej genialnego człowieka na tej ziemi, na tym świecie, człowieka, który ma najwyższą inteligencję na całym świecie, najbardziej zdolnego, utalentowanego, wszechstronnie, i dalibyśmy mu Biblię i pozwolili ją czytać nawet przez kilka lat, to jego zrozumienie Boga będzie na poziomie imbecyla. Zrozumienie Boga będzie na poziomie imbecyla. Człowiek nie może pojąć Boga bez pomocy Boga. Człowiek nie może zrozumieć nic o Bogu bez Jego łaski, bez objawienia, bez tego, że Bóg zechce ci coś objawić o sobie, zechce ci coś pokazać o sobie. Jak można pojąć kogoś, kto stworzył ziemię, której naukowcy nie są w stanie do końca wszystkich zjawisk wytłumaczyć, gdzie dzieje się różne rzeczy. Ja zupełnie niedawno oglądałem program, gdzie nawet tam wspominano o jakichś owadach, że wykryto jakieś nowe gatunki owadów, które nie były wcale z jakiejś tam mutacji i okazuje się, że one zawsze były, a nic o nich ludzie nie wiedzieli. I potem takie pytanie, ile tego jeszcze jest na świecie? Ile jest jeszcze rzeczy na świecie, o których człowiek nie wie? Nie wie. Człowiek, który nie może zrozumieć Ziemi do końca i wszystkich zjawisk, jak może poznać kogoś, kto stworzył kosmos, kto stworzył wszechświat cały? Jeśli Bóg zechce, to nam objawi. Jeśli Bóg zechce, to nam pokaże. Ale wiedzmy to, że dumnym ludziom i pysznym ludziom, ignorantom Bóg się sprzeciwia, ale pokornym ludziom Bóg daje łaskę. Jeden z najwybitniejszych matematyków, Ampère, który został wyrzucony z Francji wskutek prześladowań, to był człowiek bardzo pobożny, bardzo oddany Bogu i był bardzo mocno prześladowany. Wówczas to król angielski otworzył swój dwór dla niego i zatrudnił go jako nadwornego matematyka. I ten Ampère nie tylko pracował nad fizyką i matematyką, ale to był człowiek, który głosił wspaniałe, głębokie kazania, bardzo proste kazania. I jedno z takich kazań niedawno czytałem i on tam napisał taką rzecz w tym kazaniu, że drogi Boże, zwracam się do Ciebie, kiedy piszę te wszystkie rzeczy, które związane są z matematyką i z fizyką, to jedną ręką trzymam pióro i zapisuję wszystkie te rzeczy, przelewam je na papier, to co pozwalasz mi odkrywać. Ale drugą ręką trzymam się Ciebie, abym nigdy nie zapomniał, że jestem Twoim dzieckiem i że wszystko od Ciebie zależy. Wszystko, kompletnie wszystko. To był bardzo skromny, pokorny człowiek, który miał poznanie Boga, wszechmocnego Boga, prawdziwego Boga. Bóg pysznym ludziom sprzeciwia się, ale pokornym daje łaskę. Daje łaskę, że są potem błogosławieństwem dla wielu pokoleń. A o ludziach pysznych niewiele wiemy, niewiele pamiętamy. O nich nie warto mówić, nie warto nawet ich wspominać. Ignorantów. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Bóg stworzył ten świat. Stworzył go przez Syna i dla Syna. I Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. A więc, bracie i siostry, to jest cudowne, że Bóg mieszka w człowieku, że obiecał nam to. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy nie wiecie? A więc pamiętajmy o tym, że święty Bóg mieszka w nas. To jest ten skarb. To jest ten cudowny skarb, który mamy, który posiadamy, który jest dostępny przez wiarę, którym możemy naprawdę ubogacać wielu. Tak jak my zostaliśmy pouczeni i ubogaceni, możemy się dzielić tą wspaniałą Ewangelią, dobrą nowiną. A więc czytamy tutaj w 8 wierszu, zewsząd jesteśmy uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Bracia i siostry, zewsząd uciskani, ale nie pognębieni, nie popadamy w depresję. Wręcz mamy radość. Radość, która pochodzi ze zbawienia, to jest źródło naszej radości. Mamy radość, pokój, miłość w swoim sercu. I ten pokój jest niezachwiany niczym. Jeśli patrzymy w Chrystusa, bracia i siostry, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, ten pokój nigdy niczym nie będzie zachwiany. Nikt nie zdoła zachwiać Twojego pokoju, który jest nadnaturalnym pokojem, który przewyższa zrozumienie ludzkie. A więc widzimy tutaj zewsząd uciskani. Nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Czyje życie tak wyglądało? Możemy powiedzieć wszystkich apostołów, możemy powiedzieć apostoła Pawła, ale również w Starym Testamencie wielu mężów Bożych, którzy odkryli łaskę Bożą, którzy odkryli pomimo istnienia Bożego Słowa, prawa, ale to jeszcze było, to już było po zakonie, kiedy to Dawid odkrywał łaskę Bożą. Zwróćmy uwagę, jak bardzo często on w psalmach opisuje łaskę Bożą Dawid. Jak bardzo często powołuje się na łaskę Bożą. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Dawid został namaszczony na króla, kiedy oliwa namaszczenia została wylana na głowę przez proroka, na głowę Dawida, on otrzymał powołanie, aby być królem nad Izraelem. I wiemy, że wówczas królem był Saul. I wiemy, że Saul był bardzo zazdrosny. I wiemy, że Saul chciał zabić Dawida. A więc Dawid miał wroga i to nie byle kogo. Miał bardzo poważnego wroga. Jego wrogiem był król tego państwa, w którym on mieszkał. A więc pomyślmy teraz, jakie szanse na przeżycie miał Dawid, biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, które znamy. On miał zero szans na przeżycie. Nie miał żadnych szans, dlatego że Saul wciąż myślał i po prostu knuł różnego rodzaju intrygi i zastanawiał się, obmyślał plany, w jaki sposób zgładzić Dawida. Powoływał do tego najlepszych ludzi, których miał, których posiadał. A zwróćmy uwagę, że on zewsząd, chociaż był Dawid zewsząd uciskany, nie był przygnębiony. Były momenty, kiedy się smucił, Były momenty, kiedy wylewał swoje serce przed Bogiem. Bardzo dużo psalmów napisał Dawid właśnie wskutek tych prześladowań, ucisków ze strony Saula i ludzi, których posyłał Saul. Możemy czytać o tym. Bardzo dobrze oddaje to stary przekład Biblii Gdańskiej. A więc czytamy: pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Nie zrozpaczeni. A więc mimo to, że Dawid był prześladowany i sam król czyhał na jego życie, my wiemy, że życie Dawida było w ręku Boga. Bracia i siostry, Bóg zawsze ma swoje ostatnie słowo i do Niego należy to słowo. Bóg czyni, co zechce i ktoż może Mu sprostać, któż może Mu stawić czoła, kto może się z Nim nawet porównać. Biblia mówi, że nie ma stworzenia, które mogłoby się nawet równać ze świętym Bogiem, potężnym Bogiem. A więc Bóg dopuszczał różne trudne chwile do życia Dawida. To była próba wiary. Czytamy, że są próby wiary, próby wierności, próby wiary. Może nawet teraz ktoś przechodzi próbę wierności Bogu. Może ktoś teraz przechodzi próbę wiary. Czy przechodzisz ją zwycięsko? Czy po prostu ulegasz temu, co jest z zewnątrz? Biblia mówi: zewsząd uciskani. Zewsząd uciskani. Z każdej strony uciskany możesz być, ale nie pognębiony. Niezwyciężony. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest w nas. Ta moc, która przewyższa wszystko, która darowana jest od Ducha Bożego, Ducha Świętego, jest w nas. Wielu może będzie chciało Cię zwalczać. Być może wielu będzie mówiło źle o Tobie, za Twoimi plecami. A może nawet będą tacy, którzy będą życzyli Ci potknięcia, a będą nawet jakieś intrygi siali przeciwko Tobie. Ale Biblia mówi tutaj coś. To jest obietnica właśnie dla takich ludzi. Możesz być uciskany. Możesz czuć się zakłopotany, ale nie będziesz zrozpaczony i nie będziesz pognębiony. Tak jak Dawid zawsze wychodził cało z wszelkich opresji, oddawał wtedy cześć Bogu. Chwalił swojego Stwórcę. I wiemy, że kiedy już zasiadł na tronie, kiedy Bóg wypełnił wszystkie obietnice związane z Dawidem. Dawid walczył, prowadził wojnę Pana i wiemy, nie przegrał żadnej walki, nie przegrał żadnej bitwy. I bracia i siostry, jeśli my to sobie uświadomimy, jeśli my to wiemy, to jesteśmy błogosławieni, ponieważ Biblia uczy nas, że w Jezusie Chrystusie Bóg daje nam zawsze zwycięstwo. Otwórzmy na chwilę 89 psalm, psalm 89 i 20 wiersz. Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu, znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim, ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go, nie podejdzie go wróg, a niegodziwiec go nie pognębi, zetrę przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja i łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła Jego. To jest niesamowita obietnica. Ona dotyczy Dawida, ale zwróćmy uwagę, co tutaj jest powiedziane. Coś bardzo ważnego. Znalazłem Dawida, sługę mego, i namaściłem go świętym olejem. A więc Dawid został namaszczony świętym olejem. Co to oznacza? Oznacza to, że Bóg był z Dawidem, że Bóg mieszkał w sercu Dawida. My czytamy o tym, że zaraz kiedy oliwa została wylana i kiedy te słowa prorocze zostały wypowiedziane przez Samuela, to czytamy, że Pan był z Dawidem. Pan był z Dawidem. Bracia i siostry, skarb w naczyniu glinianym. Dawid miał skarb w naczyniu glinianym. Miał Ducha Bożego, Ducha Świętego. Miał słowo od Boga w swoim sercu, na którym mógł polegać. I z tego względu, że miał Ducha Bożego, Ducha Świętego, miał Słowo Boże, te skarby od Boga, to tutaj jest powiedziane: nie podejdzie go wróg. a niegodziwiec go nie pognębi. Zetrę przed nim przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja, łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła jego. Bracia i siostry, my mamy dokładnie tego samego ducha. Tym samym duchem zostaliśmy namaszczeni, którym został namaszczony Dawid. To jest ten sam duch, to jest ten sam Bóg. A więc mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Taką kolejną osobą, o której chciałbym wspomnieć, to jest Daniel. To jest Daniel, który znalazł się w sercu Babilonii. Wiemy, że był on na dworze królewskim i jego służba mniej więcej trwała przez okres panowania trzech różnych króli. I to, co chciałbym teraz przeczytać, to było za czasów Dariusza Medejczyka. Wiemy, że Dawid tak bardzo wyróżniał się mądrością, którą Bóg mu dał. I w związku z tym, że miał Boże błogosławieństwo, Boże poparcie, wielu ludzi zaczęło go zwalczać, wielu zaczęło mu zazdrościć, wielu chciało go po prostu usunąć. Uważali go za wroga, za przeciwnika, a przecież Daniel miał w sercu pokój. On nie był wrogo nastawiony. Bóg darował mu cudowną łaskę. I możemy czytać, że ministrowie i satrapowie uknuli taką intrygę. Przyszli do króla. Zastanawiali się, na czym tutaj złapać właśnie Daniela i oskarżyć go przed królem, uczynić go winnym. Co tu takiego zrobić, aby go pozbyć się, aby go wyeliminować? A więc mieli różnego rodzaju pomysły i nie udało się, ponieważ Daniel okazał się bez skazy. Był bardzo wierny, był niezwykle wiernym człowiekiem, wierny w pracy, wierny w służbie. Dlaczego? Z czego to wynikało? To wynikało z tego, że był wierny Bogu. Przede wszystkim był wierny Bogu. A więc, bracia i siostry, oni wymyślili taką rzecz. Przyszli do króla i powiedzieli, żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy, doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą, kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Mediów i Persów nie może być cofnięte. Ta lwia jama to był taki rodzaj śmierci, rodzaj okrutnej śmierci, okrutnej egzekucji, gdzie umieszczano kilkanaście lwów, i celowo te lwy głodzono te lwy, po to, żeby stawały się coraz bardziej agresywne. I wówczas wrzucano do tej jaskini, czy do jamy, zazwyczaj to był taki dół wykopany i z góry był taki otwór, krata, tak żeby bezpiecznie czuli się ci, którzy są na zewnątrz. I tam właśnie wrzucano takiego człowieka, takiego śmiertelnika, biedaka, który natychmiast był zabijany, natychmiast. I dokładnie oni uczynili to, to była taka intryga. Przyszli do króla i przedstawili mu tą całą sytuację. I wówczas poszli do domu, do Daniela i nakryli go, przyłapali go w momencie, kiedy Daniel zgodnie ze Słowem Bożym, ponieważ był z dala od swojej ojczyzny, z dala od świątyni, z dala od Jeruzalemu, otworzył okno, bo tak było zapisane w Słowie, że ci, którzy są z dala od świątyni, mieli otworzyć okno i modlić się w stronę świątyni. I Daniel tak czynił. 3 razy dziennie Daniel modlił się do swojego Boga i na tej czynności czytamy, wpadli ci mężowie do niego i znaleźli go modlącego się i błagającego swojego Boga. I zaraz o tym donieśli królowi. Król był bardzo zasmucony z tego powodu, ponieważ bardzo lubił Daniela. Ale jednak to prawo, więc chcemy zwrócić uwagę, bracia i siostry, czym jest prawo, samo prawo. Tu widzimy działanie prawa. Miłosierdzie góruje nad sądem. Łaska góruje nad sądem. My wiemy, że litera, prawo, same prawo, ono może zabić każdego człowieka. Dlatego potrzebny jest nam duch, mądrość z góry. To miłosierdzie od Pana, aby sprawiedliwie sądzić, sprawiedliwie rozeznawać, czy to był sprawiedliwy wyrok. Król wziął wszystko pod uwagę. Wszystko wziął pod uwagę. Całe życie Daniela, jego zasługi. I stwierdził, że to nie jest godne śmierci, co się stało. Ale nie mógł tego cofnąć. I nie mógł się z tym też pogodzić. Nie spał całą noc. I kiedy przyszedł na drugi dzień do tej lwiej jamy, zaczął pytać Daniela już z daleka. Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: królu, żyj na wieki, mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. I tutaj król ucieszył się, uradował i natychmiast kazał sprowadzić tych, którzy byli autorami tej intrygi i nakazał wrzucić ich do tego dołu. I oni zginęli. Biblia mówi tutaj, że nawet nie sięgnęli jeszcze dna tej jamy lwiej, a już lwy pogruchotały ich kości. Stąd się wzięło przysłowie, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Wiele jest takich miejsc Bożego Słowa, że ludzie nie wiedzą nawet, że to jest zapożyczone z Bożego Słowa. A więc widzimy tutaj Daniela, który znalazł się w straszliwej sytuacji, można powiedzieć bez wyjścia, 0% na przeżycie, zero szansy. I tutaj czytamy w tym 9 wierszu drugiego listu do Koryntian to, co Paweł mówi: prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zwróćmy uwagę, czy Daniel nie czuł się jakby opuszczony, kiedy był w tej jamie lwiej przez jakiś czas? Czuł się na pewno osamotniony. W momencie, kiedy był prowadzony do tej lwiej jamy, on na pewno czuł się źle, niewygodnie. Czy nie czuł się właśnie prześladowany? Bracia i siostry, czy nie był powalony, kiedy był wrzucony do tej jamy już, kiedy tam leżał? Był powalony, ale Bóg był z nim. Pan posłał anioła swego, który zamknął przez wiarę Dawida paszczę lwów i nie pozwolił go tknąć. Dawid został niepokonany. Daniel zwyciężył. A więc, bracia i siostry, to jest niesamowite, że my mamy dokładnie tego samego Boga, na którym mamy polegać. Jesteśmy świątynią Bożą i święty Bóg przez Ducha Świętego żyje w naszych sercach. Niech On króluje tam niepodzielnie. Podobnie moglibyśmy powiedzieć o Samsonie, który miał świadomość tego, że jest zwykłym człowiekiem, bo często o tym mówił. Kiedy ta zdradziecka jego żona dopytywała go, gdzie jest twoja tajemnica, że ty posiadasz taką moc, taką siłę, on nie chciał jej tego powiedzieć i za każdym razem mówił coś innego. Oczywiście zmyślał, oczywiście wprowadzał ją w błąd, ale tam mówił: wiesz, kiedy to zrobisz, kiedy to uczynisz, to wtedy będę tak jak wszyscy ludzie, jak wszyscy normalni ludzie. Aż w końcu ta Dalila, jego żona, tak mu się dała we znaki, że wyznał jej całą prawdę i powiedział, że jest pomazańcem Bożym, że jest Nazarejczykiem, że jeszcze brzytwa nie przeszła po jego głowie, jego włosy nie były nigdy ścięte. I kiedy podstępem te włosy zostały już ścięte w taki podstępny sposób, tak jak powiedział Samson, tak jak wyznał to przed Dalilą, stał się zwykłym, normalnym człowiekiem. Nie miał już tej siły, nie miał już tego skarbu. Nie docenił tego skarbu, bracia i siostry. On tak naprawdę zmarnotrawił ten skarb, nie docenił go. Bardziej być może koncentrował się zupełnie na czymś innym. Tak jest, kiedy czytamy To był człowiek, który miał Boże namaszczenie w sobie, miał Bożego Ducha. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli to namaszczenie nie zmienia ciebie, to ono cię kiedyś zniszczy, doprowadzi się do takiej sytuacji, dokładnie takiej, podobnej, może nie identycznej, ale podobnej. Podobnej jak Samsona, że stracisz wszystko, kiedy nie poddasz się tym przemianom, które Bóg od nas wymaga, uświęceniu, które Bóg czyni przez całe nasze życie. A więc widzimy, on bardzo źle wybrał, źle postąpił. Ale kiedy żył z tym namaszczeniem, kiedy miał ten skarb, dokonywał rzeczy niezwykłych. Dokonywał niezwykłych cudów, niezwykłych rzeczy. Był niepokonany. Był niepokonany. Wiemy, że przyszedł moment też refleksji, zastanowił się i zaczął pokutować, tak można powiedzieć, Samson. I wiemy, że ten jego ostatni wyczyn był największy i najpotężniejszy. Więc Bóg jest naprawdę wierny. Bóg jest łaskawy. Więc bracia i siostry, zewsząd uciskani, ale nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Bóg jest z tobą. Pan ciebie wyprowadzi. Bóg da wyjście z każdej sytuacji, z każdej jednej sytuacji. Z każdej jednej sytuacji. Ale musisz być tym człowiekiem, który na nim polega, który jemu ufa. Tak jak Daniel modlił się i błagał swojego Boga, tak my mamy modlić się i błagać swojego Boga. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, ale łaskę daje pokornym, tym, którzy potrafią zdjąć swoją koronę z głowy i klęknąć przed Nim, i wyznać Go Panem i Królem, i uznać Go Bogiem i Stwórcą. Więc bracia i siostry, Bóg jest wierny i On stoi za swoim słowem. Apostoł Paweł pisze dalej, to jest połączone, to jest jakby w kontekście, możemy zobaczyć tutaj pewną prawdę. Skąd jest ta siła? Skąd ona jest? Jak uzyskać taką moc? Skąd ci apostołowie, skąd Daniel, Dawid, Samson, czy chociażby żołnierze Dawida, ci, którzy dokonywali tych niezwykłych rzeczy poprzez wiarę, wszystko to się działo. Skąd mieć taką moc, taką siłę? Tu jest powiedziane, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I tutaj musimy chwilę zastanowić się, co to jest ta śmierć Jezusa na ciele naszym. Mamy nosić śmierć Jezusa. Pan Jezus Chrystus, kiedy był w Getsemane, kiedy modlił się do Ojca, On prosił Ojca, o ile to możliwe, niech mnie ten kielich ominie, ale potem mówi, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Bracia i siostry, to jest to, co mówi Jezus do nas, aby brać krzyż. Krzyż to jest narzędzie śmierci, nie tortur, ale śmierci. I krzyż jest dla naszego ja, dla naszych pragnień, dla naszych, powiedzmy, planów, pomysłów, dla tego, co my sami przez siebie chcielibyśmy czynić, robić, to, co odciąga nas od woli Bożej, bracia i siostry, to, co jest sprzeczne z Bożym Słowem, to jest to nasze ja. I często człowiek boi się stracić, boi się umrzeć, ponieważ nie wierzy Bogu, że Bóg może dać mu coś o wiele lepszego, o wiele lepsze, nowe życie, błogosławione życie. Bo jeżeli zewleczemy z siebie tego starego człowieka, tak jak Paweł mówi w innym miejscu, w liście do Efezjan, zewleczcie z siebie tego starego człowieka, przemieńcie w duchu umysłu i przyobleczcie w nowego człowieka, obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to jest właśnie znaczenie krzyża, to jest ta śmierć Jezusa. Żyję już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie. To, co powiedział Paweł w Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To znaczy, na wzór Chrystusa, powtarzam za Nim, tak jak On powiedział w Getsemane, nie moja wola, ale niech Twoja wola się stanie. Bracia i siostry, to jest ten klucz do zwycięstwa. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Boże. To, co Ty chcesz, Boże. A więc uśmiercam te moje ja. Wiecie, dlaczego jest powiedziane krzyż? Dlaczego uśmiercenie? Ponieważ człowiek jest chwiejny. Ponieważ człowiek jest bardzo często taki niepewny. Bardzo często już coś postanowił, już podjął jakąś decyzję, ale potem zmienia plany. To jest przewrotność. To jest przewrotność. Biblia mówi, że to są przewrotni ludzie. Więc i ta przewrotność niech będzie całkowicie unicestwiona. Niech ta przewrotność będzie unicestwiona. Więc w jaki sposób? To jest nasza decyzja i to jest prośba do Boga o pomoc, pomoc Ducha Bożego, Ducha Świętego, który w swej łasce i mocy dopomaga nam w uśmierceniu tego ja, tych naszych pomysłów, pragnień. On je unieważnia, całkowicie przekreśla, sprawia, że stają się dla nas absurdalne, niepotrzebne, martwe, kompletnie martwe. I wówczas to Bóg może objawiać nam te nowe rzeczy. Wówczas Bóg daje nam swoją moc i siłę do zwycięstwa. Pamiętam, kiedyś w Cieszynie był taki człowiek, który z zawodu jest leśnikiem, leśniczym. I on opowiadał, że kiedy sadzi się młody las, on miał takie krótkie przesłanie, słowo, świadectwo. I opowiadał właśnie, że kiedy takie porównanie, bardzo, bardzo mi to zostało, kiedy on to opowiadał, że kiedyś sadzi się młody las, to bardzo często robi się tak, że te stare drzewa, które są wokół tych młodych drzew, podcina się, wycina, robi się wycinkę. Dlatego, że te stare drzewa zabierają światło, zabierają słońce, zabierają światło i ten młody las nie może rosnąć. Ten młody las nie może się rozwijać. A więc, bracia i siostry, to jest powiedziane, apostoł mówi, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło, zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Śmierć wykonuje dzieło w nas, a życie w was. To jest odnośnie nowych ludzi, którzy przychodzą do zboru. Często Biblia uczy nas, abyśmy nie wdawali się w jakieś takie poglądy, abyśmy brali pod uwagę wszystko, przede wszystkim to, że to są zupełnie nowe, świeże osoby. Mogą niektórych rzeczy nawet nie rozumieć jeszcze, a więc warto wtedy umrzeć, warto wtedy powściągnąć swoje ja. Warto wtedy po prostu zrezygnować. Oczywiście Bóg pokaże kiedy. Bóg pokaże kiedy, bo jeżeli robione jest coś bardzo złego w Kościele, kiedy siane są złe rzeczy, no to wtedy trzeba inaczej reagować. Ale czasami tak to właśnie jest, że ci nowi ludzie mogą wzrastać, mogą się rozwijać dzięki temu, że możemy powiedzieć, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Wtedy jest tylko Boże życie we mnie i ktoś taki dobrze się czuje, on czuje się bezpiecznie. On nie widzi prześmiewcy, nie widzi ignoranta, nie widzi kogoś, kto chce wytknąć jego wady, nie widzi kogoś, kto chce mu, nie wiem, za wszelką cenę udowodnić, że ty nic nie wiesz, ty niczego nie umiesz, niczego nie rozumiesz. On czuje się bezpiecznie. Taki człowiek czuje się bezpiecznie przy kimś, kto jest ukrzyżowany, przy kimś, kto zaparł się siebie, przy kimś, kto nie jest właśnie człowiekiem, który kieruje się ciałem, cielesnością. Ciałem. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. A więc wówczas te młode rośliny, ten młody las będzie wzrastał. On będzie miał dostęp do słońca, a słońcem naszym jest Chrystus, bracia i siostry. Naszym słońcem jest Chrystus. Więc Paweł mówi tak, wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego mówimy. Paweł mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne. A to, co niewidzialne, jest wieczne. W innym miejscu, Paweł powiedział, przemija kształt tego świata. Apostoł Piotr powiedział, że ta ziemia, zostanie osądzona, spalona przez ogień, a Izajasz powiedział, że ta ziemia rozpadnie się w kawałki. To, o co ludzie walczą dzisiaj, to, co rywalizują, to po prostu z jakiego powodu zdradza człowiek człowieka, zabija człowiek człowieka, kiedyś tego nie będzie. A więc nie warto nawet patrzeć w tym kierunku, bracia i siostry, bo to, co widzimy, to jeszcze nie jest rzeczywistość. Człowiek cielesny porusza się tylko przy pomocy swoich pięciu zmysłów. Ale zwróćmy uwagę, czyż przyroda nas nie poucza nawet, że jest inaczej? Są takie dźwięki, których człowiek nie słyszy, ale jakieś zwierzę może je słyszeć. W nocy my niewiele możemy zobaczyć, a są takie zwierzęta, które doskonale widzą w nocy. A więc to, że jeżeli ty czegoś nie widzisz, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. A to, że czegoś nie słyszysz, jakiegoś dźwięku, to wcale nie oznacza, że go nie ma. Wcale nie oznacza, że go nie ma. Ten głos Boży, głos Ducha Świętego jest dla nowego stworzenia. Jest dla człowieka, który jest uniżony w swoim sercu. Jest dla człowieka, który jest pokorny, uniżony. On będzie mógł usłyszeć ten głos. On będzie mógł usłyszeć głos Boga, wszechmogącego Boga. Pan Jezus Chrystus, bracia i siostry, On obiecał nam tak wiele. I jeżeli Pan jest wierny, jeżeli chodzi o życie doczesne, to dlaczego mielibyśmy wątpić, że w tym, co On obiecał nam odnośnie życia wiecznego, że Pan nie będzie wierny? On jest Bogiem prawdomównym i nie znaleziono fałszu ani zdrady w ustach Jego. Jedyny, który nie zgrzeszył, jedyny, który jest święty, jedyny, któremu należy się wszelka chwała i cześć. Bóg jest Bogiem żywym, bracia i siostry. On wciąż zbawia, wciąż uwalnia, wciąż uzdrawia. Pamiętajmy, mamy ten skarb, to jest skarb. Dbaj o ten skarb. Nie bądź podobny do Samsona, który zignorował, który tak nie docenił. On musiał ponieść wielkie konsekwencje, straszne konsekwencje tego, co zrobił, tego, co uczynił. A więc, bracia i siostry, miejmy Chrystusa przed oczyma. Biblia mówi o tym obłoku świadków, ale sprawca naszej wiary jest tylko jeden, to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I On obiecał nam być z nami aż do końca. Nigdy Ciebie nie zostawi, nigdy Ciebie nie porzuci. Zawsze poda Ci rękę, zawsze da drogę wyjścia, choćby z najtrudniejszej sytuacji. Tak jak Dawid, można powiedzieć, jego losy były już przesądzone. Daniel, który już znalazł się w jej jamie, tak? Cóż to pomogło tym, którzy knuli? Tylko to, że sami na siebie winę ściągnęli, gniew Boży na siebie ściągnęli i pomstę Bożą. Więc bracia i siostry, niech Pan nas błogosławi. Potrzebujemy Jego łaski, mądrości, abyśmy nie na sobie polegali, ale byśmy polegali na tym, co daje nam Bóg. Abyśmy polegali na Jego Słowie, polegali na mocy Ducha Świętego. Abyśmy dali prowadzić się Duchowi Bożemu, Duchowi Świętemu. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.